No, zbliżają się tak zwane święta Bożego Narodzenia. Mieliśmy już parę rozmów na ten temat. Wiem, że w środę żeście też rozmawiali. Chciałbym dzisiaj na ten temat się dzielić, no bo to jest, niektórzy tak się dzielą, powiedzmy, taki mają zwyczaj, że w czasie naokoło świąt się dzielą tematycznie, tak? Ja wprawdzie takiego zwyczaju nie mam, ale myślałem sobie, że to można podchwycić. Bo przypomniało mi się, że kiedyś sobie parę notatek robiłem, że też korespondowałem właśnie na ten temat. Pamiętam, że w jednym zborze, w którym na wschodzie Polski, że tam właśnie jeden brat taki mi prosił, słuchaj, czy tam podawali takie i takie fragmenty z Pisma, żeby uzasadnić, że te święta warto obchodzić, można obchodzić, że to jest biblijne. No i wtedy ja pamiętam, się ustosunkowałem do tych fragmentów, żeby on tak prosił mnie, żebym się ustosunkował do tego. I dlatego właśnie dzisiaj chciałbym dzielić się na ten temat, a tak w szczególności chciałbym zająć się Rzymian 14. To jest taki fragment, taki rozdział, który bardzo często służy ludziom, mówię o ludziach wierzących, o ludziach narodzonych z ducha, właśnie żeby jakoś uzasadnić obchodzenie tak zwanych świąt Bożego Narodzenia. Także nie chciałbym dzisiaj szczególnie bardzo jakoś intensywnie wchodzić w genezę, w historię, w powstanie tych świąt. Nie chciałbym wchodzić bardzo jakoś głęboko w to, na ile te święta są pogańskie, na ile można z tego je, że tak powiem, przechrzcić na rzeczywiście Boże Święto. Ale chciałbym rzeczywiście skoncentrować się na Piśmie i zobaczyć, czy Pismo nam daje jakieś wskazówki na ten temat, czy jakoś te święta legitymuje, tak? Czy mówi nam, że tak, obchodź to, albo to jest w porządku, albo to jest w ramach jakiegoś Bożego przyzwolenia, czy wręcz nakazu. To jest tym, co chciałbym się zająć, a szczególnie właśnie Rzymian 14. To jest taki, myślę, czołowy fragment. Może najpierw przeczytam Rzymian 14. Nie chciałbym też dzisiaj nikogo, jakby to powiedzieć, nie wiem, jakoś prowokować, atakować, forsować jakieś zdania. Chciałbym z wami się podzielić moimi przemyśleniami na ten temat, tym, co ja osobiście odkryłem. I jeśli później będę jakoś się wypowiadał na temat obchodzenia tych świąt, to jest to moje osobiste zdanie, którego nikt nie musi dzielić. Tak? Ale no, Rzymian 14, przeczytam cały rozdział. A słabego w wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. Jeden wierzy, że może jeść wszystko, słaby zaś jarzynę gada. Niechże ten, kto je, nie pogardza tym, który nie je, a ten, kto nie je, niech nie osądza tego, który je, albowiem Bóg go przyjął. Kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Czy stoi, czy pada, do Pana swego należy? Ostoi się jednak, bo Pan ma moc podtrzymać go. Jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo. Niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega, a kto je, dla Pana je, dziękuję bowiem Bogu, a kto nie je, dla Pana nie je i dziękuję Bogu. Albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje, nikt dla siebie nie umiera. Bo jeśli żyjemy dla Pana, żyjemy, jeśli umieramy, dla Pana umieramy, przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. Na to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby i nad umarłymi, i nad żywymi panować. Ty zaś czemu osądzasz swego brata, albo i ty czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym, jak napisano. Jakom żyw, mówi Pan, ugnie się przede mną wszelkie kolano i wszelki język wyznawać będzie Boga. Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. Przeto nie osądzajmy już jedni drugich, ale raczej baczcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia. Wiem i jestem przekonany w Panu Jezusie, że nie ma niczego, co by samo w sobie było nieczyste. Nieczyste jest jedynie dla tego, kto je za nieczyste uważa. Jeżeli zaś z powodu pokarmu trapi się twój brat, to już nie postępujesz zgodnie z miłością. Nie zatracaj przez swój pokarm tego, za którego Chrystus umarł. Niechże tedy to, co jest dobrem waszym, nie będzie powodem do bluźnierstwa. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom. Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu. Dla pokarmu nie niść dzieła Bożego. Wszystko wprawdzie jest czyste, ale staje się złem dla człowieka, który przez jedzenie daje zgorszenie. Dobrze jest nie jeść mięsa i nie pić wina, ani nic takiego, co by twego brata przyprawiło upadek. Przekonanie, jakie masz, zachowaj dla siebie przed Bogiem. Szczęśliwy ten, kto nie osądza samego siebie za to, co uważa za dobre. Lecz ten, kto ma wątpliwości, gdy je, jest potępiony, bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem. Wszystko zaś, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem. Na początku jedna uwaga. Tutaj bardzo ważne jest, żeby złapać kontekst. Dlaczego? Podam wam przykład. Weźmy sobie na przykład fragment 14, werset. Wiem i jestem przekonany w Panu Jezusie, że nie ma niczego, co by samo w sobie było nieczyste. Nieczyste jest jedynie dlatego, kto je za nieczyste uważa. Załóżmy, żebym dzisiaj przyniósł tutaj na spotkanie, wybaczcie taki przykład, ale żeby to jaskrawie uwidocznić, zeszyt ze zdjęciami pornograficznymi. I bym go położył na stół. I bym powiedział, no i teraz bracia, powstańmy do modlitwy. Co byście powiedzieli? Mam nadzieję, żebyście powiedzieli, Paweł, co się z tobą dzieje? Ty chyba oszalałeś. Tak? To jest niemożliwe, co ty tu robisz. To jest straszne. To jest gorszenie w ogóle, totalne. A ja bym powiedział, momencik. Wiem i jestem przekonany w Panu Jezusie, że nie ma niczego, co by samo w sobie było nieczyste. Bracia, samo w sobie, to czy to jest nieczyste? Każdy z was powie, nie, no to ty masz świra, chłopie, prawda?
Odchodzi od pokarmu.
Tak, odchodzisz od zmysłów, byście powiedzieli, i byście zrobili to słusznie, tak? Także widzimy, że tutaj bardzo ważne jest, żeby naprawdę nie wyrywać jakichś fragmentów z kontekstu, żeby wiedzieć dokładnie, o czym mówimy, jaki jest kontekst, jaka jest całość tego fragmentu, jak on jest osadzony. Dlatego musimy dzisiaj też troszeczkę szerzej ten kontekst omówić, żeby właśnie to wszystko złapać. Bo te zagadnienie, którym chcę się zająć, to właśnie, czy można jakieś takie rzeczy jak Święta Bożego Narodzenia uzasadnić Rzymian 14. Czyli powiedzieć, ach, ten obchodzi dzień dla Pana, to jest w porządku, bo on ten dzień dla Pana obchodzi. Czy to rzeczywiście tutaj w Rzymian 14 takie coś możemy znaleźć? Jako pierwsza rzecz musimy sobie zadać, troszkę się zająć historią listu do Rzymian, jak powstał ten list, do kogo został napisany i w jakiej sytuacji. Otóż jak otworzymy Dzieje Apostolskie, to widzimy początki zboru w Rzymie. W drugim rozdziale widać pierwsze naprawdę początki zboru w Rzymie. Dzieje drugi rozdział i przeczytam może 5-10. Dzieje drugi rozdział 5-10. A przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem. Gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatrwożył się, bo każdy słuchał ich mówiących w swoim języku. I zdumieli się i dziwili, mówiąc, czyż oto wszyscy ci, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Jakże więc to jest, że słyszymy każdy z nas swój własny język, w którym się urodziliśmy? Partowie i Medowie i Elamici i mieszkańcy Mezopotamii, Judei i Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii i Pamfilii, Egiptu i części Libii położonej obok Cyreny i przychodnie rzymscy. I dalej jeszcze napisane, zarówno Żydzi, jak prozelici. Prozelici, kto to jest, wiecie zapewne, że to są ludzie spośród pogańskich narodów, którzy dali się obrzezać i praktycznie dali się obrzezać, tam obrzezanie chrzciny i złożona musiała być ofiara za tą osobę i wtedy ona stawała się, też obrzezanie chrzestu ofiara i wtedy ona stawała się prozelitą, czyli tak jakby Żydem, można powiedzieć, tak? Przez tym momencie, czyli można powiedzieć, że z tego fragmentu możemy, oni pochodzili z Rzymu, tu czytamy wielu z nich, tak? I to były początki. Oni wtedy zaczęli się nawracać. Wrócili do Rzymu i tam powstał pierwszy zbór, powstał pierwszy kościół, jak to mówimy, i tam właśnie zaczęli się spotykać. Do pewnego czasu, mianowicie do roku 49, bo w roku 49 ówczesny cesarz Klaudiusz wypędził Żydów z Rzymu. I Swetoniusz, taki człowiek tamtych czasów, w żywocie Klaudiusza, w swoim dziele na temat Klaudiusza, pisze takie słowa o tym czasie. Ponieważ Żydzi pod wpływem swojego przywódcy Chrystosa stale wzniecali niepokoje, Klaudiusz przepędził ich z Rzymu. Także to jest pozabiblijne przesłanie historyczne, udokumentowane, że w 49 roku cesarz Żydów przepędził. Też tych, którzy wierzyli w Jezusa, i wśród nich byli też Pryscyla, czy Pryska i Akwila. Dzieje Apostolskie 18 nam o tym mówi, o tych dwojga i też o tym wypędzeniu, które właśnie za Klaudiusza miało miejsce. Także mamy pewien zwrot w historii zboru w Rzymie i ten zwrot polega na tym, że Żydzi zostają ekskomunikowani, wyrzuceni z Rzymu i właśnie Dzieje Apostolskie 18:1-2 nam o tym mówi. Bo Paweł jest napisane, potem opuścił Ateny i przyszedł do Koryntu. Tam natknął się na pewnego Żyda imieniem Akwila, rodem z Pontu, który świeżo przybył z Italii, czyli z Włoch, i na Pryscylę żonę jego, dlatego że Klaudiusz zarządził, aby wszyscy Żydzi opuścili Rzym i zbliżył się do nich. I wtedy wiemy, że Paweł ma z nimi społeczność, oni się mają to samo rzemiosło, szyją namioty i mają społeczność, bo są wierzący. Tak? Także potwierdzone są te słowa Swetoniusza, czy inaczej Swetoniusza, czy potwierdza nam, no nie wiadomo jak to nazwać, ale wiemy, że Słowo Boże jest prawdą i Swetoniusz pozabiblijnie praktycznie przekazuje nam to samo. Także Żydzi byli poza Rzymem, no i nagle zostają poganie sami. Tak? Nie Żydzi zostają sami, ci, którzy w międzyczasie uwierzyli w Jezusa. Nie ma Żydów wierzących w Jezusa, są tylko nie Żydzi wierzących w Jezusa w Rzymie. Jakiś czas to trwa i w roku 57, kiedy mniej więcej jest pisany list do Rzymian, tam już sytuacja jest inna. Skąd to wiemy? Kiedy spojrzymy na Rzymian 16:3, w Rzymian 16:3 czytamy o pozdrowieniach Pawła do zboru w Rzymie i w 16:3 Rzymian czytamy: pozdrówcie Pryskę i Akwilę, współpracowników moich w Chrystusie Jezusie. Także Paweł pisze do Rzymian i Pryska i Akwila już tam są z powrotem. Oni już wrócili, oni są już na miejscu. Także jeszcze raz musimy to mieć na uwadze, że Żydzi poszli, czy kazano im pójść, odejść, i teraz wrócili, są z powrotem i zbór w Rzymie znów nagle jest bogatszy w pewnym sensie, ale jak zobaczymy, powstają nowe konflikty, nowe problemy i Paweł w liście do Rzymian w wielu miejscach musi właśnie te konflikty rozwiązywać. Widzimy na przykład Rzymian 2:17, widzimy do jakich grup, że do obydwu grup Paweł kieruje swój list i czasami zwraca się do Żydów wyłącznie, czasami zwraca się do pogan wyłącznie, a czasami zwraca się i do jednych, i do drugich. I w Rzymian 2 rozdziale i w wersecie 17 czytamy, że Paweł zwraca się do Żyda, tak? Do Żydów. Rzymian 2:17. Jeśli wtedy ty mienisz się Żydem i polegasz na zakonie i chlubisz się Bogiem. I dalej jest napisane właśnie o tym niebezpieczeństwie, że można z tego powodu, że Żyd z tego powodu może wzbić się w pychę i uważać, że on jest na wyższym poziomie duchowym niż ten nieżyd. I Paweł przed tym ostrzega, mówi: ty masz pisma, ale robisz to, o czym mówisz, że nie powinno się tego robić. I zniżasz się tak naprawdę na poziom duchowy naprawdę niegodny Boga. Także tutaj do Żyda, a na przykład w Rzymian 11:13 tam czytamy poselstwo do poganina, czyli pogan wierzących w Jezusa, nie Żydów. Rzymian 13, tu w sumie sobie zapisałem, nie, przepraszam, Rzymian 11, werset 13-20, tu jest napisane: do was zaś, którzy jesteście z pogan, mówię, czyli Paweł zmienia perspektywę i całkowicie mówi: do was zaś, którzy jesteście z pogan, mówię, skoro już jestem apostołem pogan, służbę moją chlubnie wykonuję. I dalej Paweł pisze o odrzuceniu tak jakby Żydów, którzy nie uwierzyli w Jezusa, ale kończy tak jakby ten fragment w 20 wersecie. Tutaj nam brakuje w naszych Brytyjkach jednego słowa. W druku był błąd, także przeczytam z tym jednym słowem. 20 werset. Słusznie, odłamane zostały te gałązki, czyli ci Żydzi niewierzący w Jezusa, odłamane zostały z powodu niewiary, ty zaś trwasz dzięki wierze. Nie wzbijaj się w pychę, ale się strzeż. Każde tłumaczenie inne ma te nie, że nie, jakbyśmy zobaczyli w innych tłumaczeniach, tutaj te nie, niestety nam w druku uciekło. Ale nie wzbijaj się pychę, nie żyj się tak, że ty akurat uwierzyłeś w Jezusa, że jesteś zbawiony, a ten Żyd, który nie uwierzył w Jezusa, zbawiony nie jest, ty z kolei nie wzbijaj się w pychę. A więc Paweł zwraca się na zmianę do jednej grupy, do drugiej, czasami razem do nich mówi i w 14 rozdziale mamy tutaj jednych, którzy rozróżniają dni dla Pana, drugi, którzy nie rozróżniają dni dla Pana. Nie oddzielają dni. Jedni oddzielają jakieś dni, wyróżniają jako szczególne, drudzy tego nie robią. Co wiemy o tych ludziach, którzy właśnie tutaj wyróżniają te dni niektóre? Werset drugi na przykład mówi nam o tym, że oni, ci słabi, ci, którzy to robili, te dni wyróżniali, jarzynę jadają, czyli nie jedzą mięsa. To jest ciekawe. Co o nich jeszcze wiemy? Wersety 5-6. Jeden robi różnicę między dniem a dniem. I szósty werset. Kto przestrzega dnia dla Pana, przestrzega. Kto je dla Pana, je, dziękuję bowiem Bogu, a kto nie je dla Pana, nie je i dziękuję Bogu. Także rozróżniali dni i robili to dla Pana, dla Jahwe. Tak mówi tutaj apostoł Paweł, jego diagnoza jest, nie robili tego dla jakiegoś Bala, nie robili to dla kogoś tam, ale robili to dla Pana. Dla Pana oddzielali te dni, mówi Paweł. Dalej mamy jeszcze w 21 wersecie właśnie takie pouczenie do tej grupy, że tak powiem, która nie jest słaba w wierze. Dobrze jest nie jeść mięsa, nie pić wina, ani nic takiego, co by twego brata przyprawiło o upadek. Także najwyraźniej ta, że tak powiem, słabsza grupa w tym jakimś czasie, być może w tych dniach, nie spożywała mięsa i nie piła wina. Jadła jarzyny, nie spożywała mięsa, nie piła wina. I te dni oddzielała. To wiemy. I apostoł Paweł właśnie ich postrzega jako tą właśnie grupę jako słabych w wierze. Na przykład 15-16 werset nam o tym mówi. Jeśli zaś z powodu pokarmu trapi się twój brat, to już nie postępujesz zgodnie z miłością. Nie zatracaj przez swój pokarm tego, za którego Chrystus umarł. Nie, że wtedy to, co jest dobrem waszym, nie będzie powodem do bluźnierstwa. I werset właśnie ten 20. Dla pokarmu nie niszcz dzieła Bożego. I właśnie werset 21 mówi, Paweł zaleca, słuchaj, to weź ty silniejszy się, wstrzymaj od tego wina i od tego mięsa dla dobra tego słabszego. To jest, myślę, też takie pouczenie dla nas. W jakimkolwiek kontekście musimy uważać, żeby, jak widzimy, brat, siostra, oni nie rozumieją, jeszcze nie są przygotowani, myślą, że to jeszcze jest konieczne w ich życiu, w ich pielgrzymowaniu z Panem, a my wiemy, to już nie jest takie ważne. Musimy uważać, żeby stawiać, żeby w miłości do tych spraw podchodzić i rozumieć to właśnie w taki duchowy sposób, jak apostoł Paweł. O tym może troszkę jeszcze później, ale no, to wiemy właśnie o tych tak jakby słabych Rzymianach wierzących w Jezusa. Rozróżniali dni dla Pana, nie jedli mięsa i wina, nie spożywali i byli z tego powodu, jak Paweł mówi, słabi we wierze. Wiemy, że ten zbór składał się z Żydów i z pogan. I teraz pierwsze pytanie, którym warto się zająć, to jest, czy może tak być? Czy Paweł mógłby mieć to na myśli, że przykładowo ci Żydzi byliby ci tymi słabymi i z tego powodu, że przestrzegali oni święta, które przekazywało im prawo mojżeszowe. Wiemy, że w prawie mojżeszowym są różne święta, tak, święto namiotów, Pascha, tak, święto trąb i najróżniejsze święta. I pytanie, które pierwsze, którym chciałbym się zająć, czy jest to możliwe, że Paweł właśnie tak jakby powiedział, myślał o tych Żydach, którzy te święta przestrzegają, że oni są z tego powodu słabi w wierze, ponieważ przestrzegają święta żydowskie, święta nakazane przez Boga w prawie mojżeszowym. Chciałbym wam dać taki cytat, wpierw przeczytać z dzieła Ireneusza z Lyonu. To jest człowiek, który żył, kiedy on żył, chyba gdzieś koło 200 roku, mi się wydaje, nie dokładnie. A w każdym razie był to Ireneusz z Lyonu, był uczniem Polikarpa, a Polikarp był bezpośrednim uczniem apostoła Jana. Że apostoł, tak, nie, takie są zapisy, że apostoł Jan miał ucznia Polikarpa, Polikarp miał ucznia Ireneusza z Lyonu i ten Ireneusz z Lyonu napisał w swoim dziele pięciotomowym Przeciw herezjom, taki tytuł, Przeciw herezjom, takie słowa. O wartości historycznej jedynie. Tak więc apostołowie, którzy byli z Jakubem, pozwolili braciom pochodzącym z pogan żyć w wolności, tak jak prowadził ich Duch Święty. Sami jednak, choć znali tego samego Boga, nadal przestrzegali starożytnych przepisów. Apostołowie, których Pan uczynił świadkami swoich dzieł i nauk, żyli ściśle według prawa mojżeszowego. Jeszcze raz. Tak więc apostołowie, którzy byli z Jakubem, pozwolili braciom pochodzącym z pogan żyć w wolności, tak jak prowadził ich Duch Święty. Sami jednak, choć znali tego samego Boga, nadal przestrzegali starożytnych przepisów. Apostołowie, których Pan uczynił świadkami swoich dzieł i nauk, żyli ściśle według prawa mojżeszowego. Tak pisze Ireneusz. Możemy to oczywiście w piśmie sprawdzić, czy to, bo to Ireneusz mógłby wszystko napisać, ale nas interesuje to, co mówi Pismo. To, co widzimy w Dziejach Apostolskich w 15 rozdziale, może krótko skoczmy w tamto miejsce, wiem, że tutaj nieraz już o tym rozmawialiśmy, dlatego nie będę się na ten temat długo rozwodził. Dzieje 15. Tutaj powstaje dylemat wśród uczniów, wśród Żydów wierzących w Jezusa. Dylemat jest tego rodzaju. Co my mamy zrobić z tymi poganami, którzy się nawracają? Przecież oni, no chyba powinni też przestrzegać prawa Mojżeszowego, powinni się obrzezać i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to przecież i oni muszą robić. Takie było zagadnienie. Dzieje 15 na początku właśnie o tym mówi. A pewni ludzie, którzy przybyli z Judei, nauczali braci, jeśli nie zostaliście obrzezani według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. I wtedy powstaje kłótnia. Paweł i Barnaba mówią, chłopie, ludzie, byście oszaleli, to jest bzdura. Kłócą, dyskutują. Tak? I koniec tego wyniku jest jaki? Tego dyskusji, tego spotkania, które mają bracia. Koniec jest taki, wynik jest taki, że w 19 rozdziale, wersecie, w 19 wersecie i dalej czytamy, dlatego sądzę, mówi Jakub, który tam takie słowa mądrości kieruje do wszystkich, dlatego sądzę, że nie należy czynić trudności tym spośród pogan, którzy nawracają się do Boga. I wtedy tylko cztery rzeczy on takie nakazuje, które wydają mi się istotne, a poza tym nie nawołuje do obrzezania, do przestrzegania świąt żydowskich, do, nie wiem, jakichś innych rzeczy, które były kierowane prosto do Żydów. Tak? Do Żydów było różne przykazania kierowane w prawie mojżeszowym, ale tutaj bracia postanowili nie. Nie Żydzi, czyli tak jak i my dzisiaj, wierzący w Jezusa, do nas te przykazania skierowane do Żydów w torze w prawie mojżeszowym, one nie są dla pogan, nie muszą oni ich tych przykazań przestrzegać. Także to było słowo do nie Żydów. A co do Żydów, czytamy o tym w wersecie, w rozdziale 21. Tam Paweł nam potwierdza, że on przestrzega prawa Mojżeszowego. Rzeczywiście, że on za tym prawem Mojżeszowym stoi, że on jest gotów zakomunikować publicznie przed Żydami, że on tego prawa się trzyma. I tutaj, może jak nie będę tego już czytał, ale na spokojnie, jeśli ktoś chce sobie to odświeżyć, Dzieje Apostolskie 21, 18 do 26 o tym mówi, o tym właśnie, że Paweł potwierdza wszem i wobec, ja przestrzegam tego prawa. Są głosy, które mówią, on to zrobił tylko, żeby tam Żydów nie gorszyć i tak naprawdę on nie przestrzegał tego prawa, ale wtedy musielibyśmy Pawła nazwać obłudnikiem, bo Galacjan strofuje za to, tak? Galacjan, apostoł Paweł strofuje za to, że oni chcą dać się obrzezać, chcą te rzeczy wszystkie robić i dlatego no, musimy przyjąć, że on to zrobił szczerze, chyba że naprawdę upadł, był obłudnikiem, ci inni bracia też, ale czytamy może jeszcze tutaj, żeby tego Ireneusza potwierdzić, 20 werset, zobaczcie tutaj, co Żydzi wierzący w Jezusa mówią do Pawła, widzisz bracie, ile to jest tysięcy Żydów, którzy uwierzyli, a wszyscy gorliwie trzymają się zakonu. Także myślę, że tu nie ma wątpliwości, takie jest świadectwo, które bracia składają wobec Pawła i zachęcają go, żeby potwierdził, że i on robi tak samo. Także myślę, że możemy stwierdzić, że jeśli wrócimy do Rzymian 14, to no, trudno jest takie twierdzenie obronić, że w Rzymian 14 mogłoby chodzić o Żydów, którzy przestrzegają prawa czy przykazania święta, które zostały im nadane w prawie mojżeszowym. To by było dziwne twierdzenie, które no, trudno jest z pismem obronić, raczej nie da rady tego twierdzenia obronić. A więc o jakie dni może chodzić w Rzymian 14? Teraz chciałbym wam przeczytać fragment Zachariasza 8 rozdziału. Jeśli chcecie ze mną, otwórzcie Zachariasza 8 rozdział. Zgodnie z tradycją mówię, że to jest przed księgą Malachiasza. Zachariasza 8 rozdział i werset, chciałbym werset przeczytać 19. Tutaj mamy nagle jakieś takie posty, które w ogóle nie wywodzą się z prawa mojżeszowego, o dziwo. One z prawem mojżeszowym praktycznie, czy prawie nic wspólnego nie mają. Zachariasza 8:19 i tu jest napisane tak. Tak mówi Pan zastępów. Czekam na Szymona. Czytam, dobra? Tak mówi Pan zastępów. Post w czwartym miesiącu, i post w piątym, i post w siódmym, i post w dziesiątym miesiącu niech się zmieni dla domu Judy w wesele i radość i w radosne święta. Lecz miłujcie prawdę i pokój. Co to mamy? Mamy tutaj konkretne posty, które są świętami. Oczywiście tak jak post jest, jak post Żydzi rozumieli, post był połączony z uniżeniem, z upokorzeniem i tak dalej. przed Bogiem, ukorzeniem się przed Bogiem. A tutaj Pan Bóg mówi, niech się te dni, te posty, te czasy zamienią się dla was w radosne święta. I tutaj widzimy, że oni przestrzegali jakieś święta, które nie były zapisane w prawie mojżeszowym. Ponieważ w prawie mojżeszowym mamy tylko jedno święto związane z postem, nakazane dla Żydów. I to jest święto Jom Kippur, nie wiem, czy ktoś pamięta. Dzień Pojednania, takie święto. Jeśli przeczytacie sobie, poszukacie sobie Dzień Pojednania, czy Jom Kippur w piśmie, w księgach mojżeszowych, tam rzeczywiście Bóg nakazuje post. Ale to jest jedyne święto związane z postem. I teraz bardzo ciekawą rzecz przeczytałem. Kiedyś w sumie ktoś dał mi tak, ktoś mi to zapodał. Dyskutowałem z kimś na ten temat i ktoś mi to właśnie tak podrzucił. O poście w piątym miesiącu. I teraz wam przeczytam fragment o poście w piątym miesiącu. Właśnie tutaj te święta były zakorzenione w Misznie, w Talmudzie, tak? W Talmudzie były zakorzenione. One nie wzięły się z powietrza, ale w tradycji żydowskiej wyrosły. Tak? I już widocznie z Zachariasza te święta były, bo teraz po tym tutaj wspomnianym święcie w piątym miesiącu. Oczywiście to jest według kalendarza żydowskiego, nie według naszego, to nie jest maj, ale oni mają inny początek roku, według kalendarza żydowskiego. Tisza B'Av, czyli dziewiąty dzień miesiąca Av, to święto upamiętniające rocznicę zburzenia pierwszej i drugiej świątyni jerozolimskiej. Według kalendarza żydowskiego przypada ono w lipcu lub w pierwszej połowie sierpnia. Tisza B'Av poprzedzone jest 3 tygodniami pokuty, w których, podobnie jak w czasie Omer, nie organizuje się żadnych zabaw, nie wolno słuchać muzyki, należy powstrzymywać się od jedzenia mięsa i picia wina. Okay? Należy powstrzymywać się od jedzenia mięsa i od picia wina. I bardzo stara tradycja, która już tak, zrobili to. I właśnie na podstawie, z powodu takich rzeczy jak obleganie Jerozolimy. Jerozolima była oblegana przez wojska obce. Albo zburzenie, spalenie świątyni. Tak, pierwsza świątynia, druga świątynia. To były dni żałoby oczywiście dla każdego Żyda. Świątynia. Pamiętamy, jak Daniel rozpaczał. Mówił, Boże, kiedy nas prowadzisz znów do tej ziemi? Kiedy znów świątynia zostanie odbudowana? Jak Nehemiasz walczył o odbudowanie murów Jerozolimy. Tak, to było dla nich dramatyczne, tragiczne przeżycie. To jest tak, jakbyśmy, nie wiem, nas by rozebrali do naga i by nas gonili po ulicach. To było dla Żyda, że burzy się świątynię. To było dla niego, zabrano mu wszystko, co on miał tak naprawdę. Żyda wiernego Bogu, tak? Mówimy o takich. Nie tylko o tych, którzy robili to później jak faryzeusze uczeni w piśmie, bo chcieli zachować pozycję. Także możemy stwierdzić, że Żydzi mieli różne posty, różne święta, które nie wynikały z prawa mojżeszowego, tylko były tak zapodane przez tradycję. Historycznie urosły. Nie były one sprzeczne z prawem mojżeszowym, nie godziły one w przykazania pańskie, dlatego Bóg nie sprzeciwił się im i nie powiedział, grzeszycie obchodząc posty, których ja wam nie nakazałem. Tego tu nie ma. Nie? Ale tak jakby Bóg nie ma z tym problemu. Widzimy Jezusa, który gani faryzeuszy. Tak, że oni pewne tradycje ojców przestrzegają, ale Słowo Boże pomijają. Problem nie polegał na tym, że oni mieli jakiś zwyczaj, na przykład, nie wiem, poszczenia w tygodniu, tylko problem polegał na tym, że oni zastąpili Boże przykazania swoimi i po prostu to było to. Oni mówili, jeśli ty robisz to, co ja, chociaż tego nie ma w piśmie, to jeśli ty to robisz, jeśli ty dajesz na świątynię i matce i ojcu nie dajesz, ale na świątynię dajesz, to jesteś dobry, to jest w porządku, bo dajesz na naszą świątynię. Ojca i matkę wtedy możesz zaniedbać. A Pan Bóg powiedział, czci ojca i matkę. Jeśli zaniedbujesz ojca i matkę, nie czcisz ich, a dajesz na świątynię, grzeszysz. Tak? Także to było problemem. Nie sama tradycja, sama w sobie. Tradycja sama w sobie. Nie o to chodziło. Ale Jezus karci za zastąpienie przykazań bożych tradycją ludzką. Jak teraz wrócimy do Rzymian 14. Jeszcze raz się przyjrzyjmy teraz z tą wiedzą. Jeszcze raz musimy przypomnieć sobie, powiedzieć, mamy tych Rzymian, tych wierzących, którzy składają się z nieżydów i z Żydów. Żydzi świeżo wrócili. Oni dopiero są. Poganie zdążyli się przyzwyczaić, że ich nie ma. Nie było jakichś tam sabatów, nie było jakichś tam paschy jakiejś tam, jakichś tych innych ich świąt. Poganie mogli swobodnie, tak jak my dzisiaj w sensie rozumianym takim, że nie musieli baczyć, aha, czy to Żyda zgorszy, który siedzi obok mnie, jak ja zjem szynkę, czy nie. Prawda? Oni po prostu nagle mogli zacząć wcinać sobie przy zborowym śniadaniu szynkę po prostu wspólnie. Nie musieli zważyć na to, że Żyd będzie zgorszony, bo nie jedzą szynkę. Ale oni teraz wrócili, są z powrotem. Pryska i Akwila też są z powrotem. Wszyscy są z powrotem i teraz są te konflikty w zborze. I tutaj mamy właśnie to, że mamy odróżnianie dni, o tym mówiliśmy. Mamy odróżnianie dni i mamy tutaj też 21 werset, który mówi o wstrzymywaniu się od mięsa i od wina. I to jest to, czego właśnie Żydzi w tych postach, przynajmniej których z tych postów Zachariasza się wstrzymywali. Oni rzeczywiście to robili. Także mamy przynajmniej wskazówkę, nie jestem w stanie osobiście udowodnić. Tak, to na pewno o to chodzi, ale powiem tak, wskazówki są bardzo wyraźne i no skłaniam się ku temu, żeby to przyjąć. Nie widzę tutaj, naprawdę widzę, że to jest spójne, że rzeczywiście Paweł w Rzymian 14 mógłby o tym mówić. Jeśli tak by było, a no moim zdaniem to na to wskazuje, to znaczyłoby to, że z perspektywy Pawła ludźmi słabymi w tym rozdziale byli Żydzi, którzy uważali, że koniecznie muszą tych świąt nienakazanych w prawie mojżeszowym przestrzegać. Bo przecież tradycja żydowska tak nie nakazuje z powodu zburzenia pierwszej świątyni i drugiej świątyni, oblegania Jerozolimy. No musimy te posty przestrzegać i lepiej się wstrzymujmy od jedzenia mięsa i picia wina. A poganie najwyraźniej, związkując z tego rozdziału, powiedzieli, no gdzie problem? Jedzmy mięso i pijmy wino. No przecież wolno nam, my nie jesteśmy Żydami i ty Żydzie, no musisz to zaakceptować, że ja jako poganin, jako nieżyd, szynkę będę wcinał i wino będę pił. I jeśli tak, jeśli o to chodzi, to znaczyłoby to, że Paweł mówi im spokojnie, bracia, siostry, spokojnie. Oni są jeszcze słabi w wierze, ci Żydzi, którzy te święta, te dodatkowe według tradycji przestrzegają. Zostawcie ich. Nic wam się nie stanie, jak tego mięsa nie zjecie, wina nie wypijecie i w innym czasie sobie zjecie i popijecie. I będzie wszystko dobrze. No, do tego Paweł nawołuje ich tutaj. Nie gorszcie ich, tych słabych w wierze, jedzeniem mięsa i piciem wina. Nie gorszcie ich. Ja pamiętam, nie wiem, czy to można do tego odnieść, to już wy ocencie. Pamiętam, jak świeżo się nawróciłem i pamiętam, byłem u jednego brata. Wiem, że zdrowego w wierze, bardzo kochanego brata i nocowałem u niego. Bardzo świeży w wierze jeszcze i on mówi, słuchaj, czy co, byśmy się napili jeszcze? Masz ochotę na lampkę wina? Ja byłem oburzony, że on mógł mi zaproponować lampkę wina. Jak to on wierzący? Po prostu dla mnie to było, ja byłem słaby w wierze, nie rozumiałem tego, że być może Słowo Boże nie mówi kategorycznie czegoś takiego, nie wolno. Nie wolno. I dlatego dzisiaj jestem wyczulony na to, jak wiem, że jacyś są ludzie, których może to zgorszyć, że staram się wtedy sobie odpuścić. Nie wiem, jak zareaguje brat czy siostra na to, jak ja wypiję pół lampki wina albo zaproponuję to i wtedy mówię, to ja się lepiej wstrzymam. Jeśli by to zgorszyło brata i siostrę, żeby mówić za Pawłem, który też w 1 Koryntian 8 się o tych rzeczach wypowiada, nie będę pił wina na wieki, żeby nie zgorszyć brata i siostry, jeśli tak miałoby zgorszyć to. Zatem wydaje mi się, że to tak można odczytać. Jeśli spojrzymy teraz na te wyodrębnianie dni, to jakby Paweł mówił, słaby w wierze, on nie rozumie, że Pismo tego mu nie nakazuje. On nie rozumie, że ty to mięso spożywasz i ty to wino przyjmujesz. Gorszy się tym mówi. Jak można? Jak można wino pić i mięso w tak wyjątkowy dzień? Jak to można? Pamiętam, jak jedna siostra mi powiedziała, no nie wiem, czy siostra w sumie, jedna osoba w zborze pewnie w Polsce mi powiedziała, bo jakieś tam święto, nie wiem, jakieś tam święto takie chrześcijańskie, nie pamiętam już jakie, i ona, mieliśmy, był tam piknik jakiś i ona wtedy, ktoś opowiedział żart. Pamiętam, aha, ktoś opowiedział żart i ta osoba powiedziała, jak można opowiadać żart w tak święty dzień? Nie? Nie rozumiecie? Ona była zgorszona. Ja nie wiem, czy to... Nawet pytanie jest, jak z kondycją duchową, z stanem duchowym tej osoby, ale ona była, ta osoba była wyraźnie zgorszona tym, że ktoś mógł w taki wyjątkowy dzień, chyba w niebo wstąpienia Jezusa, nie pamiętam, czy to było za święto, tak, opowiedzieć żart. Jak można? Nie wolno. Zanim tutaj wrócę, może chciałbym jeszcze skoczyć do listu do Galacjan. I, bo można było powiedzieć, no ale czy nie można jakoś powiedzieć, że te rozróżnianie dni dla Pana, czy te dni, no czy one nie są... Załóżmy, że ci bracia i siostry szczerze, tak, ufający Bogu, że oni obchodzą te święta Bożego Narodzenia, tak, pełny program ze wszystkim. Czy to nie jest też jakieś rozróżnianie dni dla Pana? Może oni są słabi w wierze i nie rozumieją. Po prostu tego nie rozumieją, są jeszcze słabi w wierze. Pierwszy problem, jaki tu się stawia, często całe zbory obchodzą te święta, łącznie z pastorem. Mamy problem, bo wtedy pastor jest słaby w wierze. Starsi zboru są słabi w wierze, cały zbór jest słaby w wierze. Ratunku. Trzeba tych ludzi wtedy posilić, trzeba tam kogoś wysłać, żeby ich nauczył podstaw bożych, jakoś przynajmniej tych starszych i tego pastora wziął na bok i nauczył ich, o co tu biega. Także jeśli chcemy w Rzymian 14 te święta wczytać, to wychodzi nam na to, że to są wszystko słabi w wierze. No, tak wynika z Rzymian 14 na temat tych, którzy oddzielali te dni. Robili z nich dni takie właśnie wyjątkowe. Czyli nie wiem, czy chcemy to zrobić naszym braciom i siostrom, którzy te święta obchodzą, czy chcemy zarzucić im słabość wiary. Ale to musielibyśmy wtedy zrobić. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Galacjan w 5 rozdziale, w 2 wersecie czytamy o tym, kim byli Galacjanie. Co to był za zbór, do którego Paweł tu pisał? Galacjan 5:2. Tu jest napisane tak. Oto ja, Paweł, opowiadam wam. Jeśli się dacie obrzezać, Chrystus wam nic nie pomoże. Pytanie jest, kim byli Galacjanie? Czy to byli Żydzi? Niemożliwe, prawda?
Na pewno nie.
Na pewno nie, bo inaczej oni byliby już obrzezani. To nie było dyskusji, czy jeśli wy się dacie obrzezać, to byli wszyscy poganie, nie Żydzi. Wierzący w Jezusa, nie Żydzi. I Paweł nawołuje do nich, przyszli do was jacyś ludzie, tak? Pisze o tym w 2 rozdziale. Przyszli ludzie jacyś, którzy jakby chcieli wyszpiegować waszą wolność w Chrystusie. Jaka jest nasza wolność? Mamy w Chrystusie już to, co trzeba i mamy zbawienie, mamy ratunek, mamy wszystko, co trzeba. Nie musimy mieć tego plus, tak? Że mamy wiarę, jesteśmy zbawieni, ale jeszcze bonus musi być, jeszcze musi być coś dodatkowego, bo tego wam jeszcze brakuje. Jak tego nie będziecie mieli, no to musicie się dać obrzezać, musicie jeszcze to zrobić i to wtedy Pan Bóg być może was przyjmie. Ale wiemy, że Słowo Boże mówi, oczyścił Pan Bóg przez wiarę was. Czytamy o tych scenach w Dziejach Apostolskich, kiedy apostoł Piotr jest u Korneliusza i Duch Święty zstępuje i oni są zdziwieni, mówią, jak to? Najwyraźniej Bóg oczyścił. Paweł Piotr mówi, teraz rozumiem te widzenie, w którym widzę te zwierzęta nieczyste i Bóg mówi, zabijaj, jedz, wszystko oczyściłem. I on wtedy, Piotr mówi, ja teraz rozumiem, że Bóg oczyścił Boga przez wiarę, że o to chodziło w tym widzeniu. Także widzimy, że Paweł nawołuje Galacjan, mówi, nie dajcie się w niewolę złapać. Dzisiaj też są ludzie, którzy czasami próbują nas złapać w niewolę wierzących i mówią, dobrze jesteś, zaufałeś Panu Jezusowi, jesteś dzieckiem Bożym, tak, narodzonym na nowo, wszystko jest, ale jeśli chcesz być zbawiony, to jeszcze nie, to jeszcze nie to, to jeszcze musisz te parę rzeczy zrobić i wtedy Pan Bóg być może cię przyjmie, być może cię zaakceptuje. Natomiast Słowo Boże no nie instruuje tak nas. Mówi o paru rzeczach, wielu rzeczach, które należy robić, które należy praktykować, ale nie mówi, że zostaniesz zbawiony dopiero, jeśli zrobisz to. Jeśli jesteś dzieckiem Bożym, jesteś w Chrystusie, jesteś nowym stworzeniem, to zbawienie jest twoim udziałem, mówi Boże Słowo. Także, jeśli zobaczymy do Galacjan 4 rozdziału, 8 do 11 wersetu, widzimy, że Paweł też odnosi się do jakichś szczególnych dni, jakichś szczególnych pór, jakichś szczególnych spraw, które Galacjanie najwyraźniej zaczęli praktykować lub ku nich się skłaniali. Jakoś coś tam u nich było bardzo pomieszane, poprzestawiane. I Galacjan 4:8 do 11 mówi tak. Paweł pisze tak. Lecz dawniej, gdy nie znaliście Boga, służyliście tym, którzy z natury bogami nie są. Teraz jednak, kiedy poznaliście Boga, a raczej kiedy zostaliście przez Boga poznani, czemuż znowu zawracacie do słabych i nędznych żywiołów, którym ponownie jak dawniej służyć chcecie? Zachowujecie dni i miesiące i pory roku i lata. Boję się, że może nadaremnie mozoliłem się nad wami. Nie wiem, o jakie dni, miesiące, pory roku i lata tutaj chodzi, natomiast wiem to, że tu był jakiś zwrot, że Galacjanie coś chcieli, coś, czegoś się podejmowali, jakieś oddzielania dni, miesięcy, pół roku i lat, które no, Bogu się jakoś nie podobały. Nie twierdzę dzisiaj, nie jestem w stanie, i to by było dziwne, gdyby dzisiaj ktoś powiedział, to są święta Bożego Narodzenia. Ja tego tu nie obserwuję, tym bardziej tych świąt wtedy jeszcze nie było. Nie było ono obchodzone, dlatego definitywnie bezpośrednio o to nie może chodzić, natomiast chodzi o to, że Galacjanie postanowili jakieś rzeczy oddzielać, których Bóg ich im nie nakazał, i Paweł z tego powodu nad nimi się martwi. Mówi, co się z wami stało, że wy znów takie jakieś sobie nowe obyczaje wprowadzacie lub przyjmujecie. Czy to jest wam potrzebne? Wiemy, że nie. Także widać, że Paweł tutaj, jak, o jakiekolwiek tutaj, że tak powiem, nowinki by tu nie chodziło, chodzi tu na pewno o rzeczy, które Bóg im nie nakazał, których Bóg im nie wskazał, że oni mają to robić, że to jest dla nich, natomiast oni postanowili to wprowadzić, nie wiem, czy znów wprowadzić, czy na nowo wprowadzić, ale żeby te dni, miesiące, pory roku, lata, coś, co ma wspólnego z jakąś duchowością, zapewne, bo na pewno nie chodzi o kalendarz, jaki miesiąc dzisiaj mamy, to sami Żydzi to obchodzili włącznie z Pawłem, stąd wiedzieli, kiedy jest Pascha przykładowo, tak? O to nie może chodzić, ale chodzi o jakieś święta, o jakieś wyjątkowe rzeczy duchowe. I Paweł martwi się, że ich wiara jest słaba, że oni jest niedobrze duchowo z nimi, że coś jest krytycznie u nich się dzieje. I Paweł mówi, czy ja się martwię, boję się, że może nadaremnie mozoliłem się nad wami. Także jest to dla niego bardzo taka krytyczna wskazówka. Co można powiedzieć? O świętach Bożego Narodzenia na pewno, jeśli patrzymy z perspektywy Pisma, bo to jest ta perspektywa, która nas przede wszystkim interesuje. Możemy powiedzieć parę rzeczy. To, co nas interesuje, to nie jest, wiecie, jak świat. W takim sensie, że świat, powiedzmy, mówi tak. Weź homeopatię, ona przecież ci nie zaszkodzi. Czy zaszkodzi ci? No nie. No dobra, ty wiesz, że to jest placebo, powiedzmy, w najlepszym wypadku. No ale to weź, przecież... No, ktoś powie, że tłumaczysz komuś, czym jest homeopatia, jak powstaje. No i jak ktoś powie, no dobrze, ale ja biorę i nie szkodzi, a nóż pomoże. Nie chcemy mieć takiego podejścia jako wierzący. My chcemy od Bożego lekarza, od naszego Boga, naszego lekarza, naszego Pana, chcemy wiedzieć, jakie lekarstwo On nam proponuje. I nie będziemy chwytać się za coś duchowego, bo to jest, jak homeopatia nie przeszkodzi, a może pomoże, nie zaszkodzi przecież. Nie chcijmy tak patrzeć. Chcijmy patrzeć z perspektywy Pisma. Do tego was zachęcam. I chciałbym powiedzieć, że co wiemy z Pisma? Święta Bożego Narodzenia nie zostały nakazane przez Jahwę i nie mają jakiejś tradycji żydowskiej, którą Bóg by powiedział, gdzie możemy stwierdzić wyraźnie, że Bóg ją akceptuje. O tych postach mamy potwierdzenie, że rzeczywiście Żydzi opłakiwali te różne dramatyczne sytuacje swojej historii. Nie było to przekazane przez Boga, ale Bóg się temu nie sprzeciwiał. Wręcz mówił, obróci to w radość. Czyli, że tak jakby te tragiczne, te zbolałe żydowskie serce, żeby tak powiedzieć, serce narodu, że On to znów odmieni, że będą znów to radosne święta. Natomiast o świętach Bożego Narodzenia nie mamy czegoś takiego, żebyśmy mogli powiedzieć, że to powstało w jakichś, nie wiem, bożych okolicznościach, albo przez bożych ludzi zostało ustanowione, ma jakieś podłoże z gruntu Boże przy swoim ustanowieniu. Nie możemy tak powiedzieć. Nie możemy powiedzieć, że te święta były znane apostołom, bo powstały dopiero na przełomie III-IV wieku. I o dziwo bezbożny cesarz Konstantyn Wielki bardzo promował, bardzo forsował te święta. To jest też zadziwiające, że taki pogański król, który z jednej strony ustanowił chrześcijaństwo jako religię oficjalną, a dalej prześladował prawdziwy Kościół w ukryciu i to bardziej srogo niż przedtem, no, że on właśnie takie święta, z takimi świętami się wstawiał. Co widzimy dalej? Widzimy, że geneza powstanie jest pogańska, że cały świat w bardziej religijny lub niereligijny sposób ich przestrzega, tych świąt, i nie ma z tym problemu. Tak? Dlaczego nie ma z tym problemu? Dlatego, bo są wyjątki, tak, wśród wierzących, którzy obchodzą, bywają wyjątki, jak niedawno żeśmy widzieli. Natomiast w większości przypadków jest tak, że ludzie obchodzą to i w najlepszym wypadku religijnym czynnikiem jest bezbronne, słabe niemowlę o imieniu Jezus, które leży w kołysce i które jest politowania godne, które daje tak ciepłą atmosferę, zbudujemy przez to, zaśpiewamy kolędy, to nam da ewentualnie to. I na uzdrowienie wystarczy przeczytać sobie na przykład pierwszy rozdział Listu do Hebrajczyków, żeby zobaczyć, kim jest Jezus, w jakiej pozycji dzisiaj jest. Tak, wiemy o tym, nie musimy się o tym nawet pouczać. Wiemy dobrze o tym, kim jest dla nas Jezus dzisiaj. Jakim Panem jest wielkim. Nie musimy Go podziwiać jako bezbronnego dziecka w kołysce. Co wiemy jeszcze? Wiemy z Pisma, że Jezus nie narodził się w grudniu. Skąd to wiemy? Łukasza, 2 rozdział, 8 werset. Dzisiaj chyba już cytowany nawet. Łukasza, 2 rozdział, 8 werset.
Kulawo.
Przepraszam?
Kulawo cytowane.
Kulawo?
Kulawo cytowane.
Nie, no wyśmienicie. Cytowane był dobrze, moim zdaniem. Łukasza, 2 rozdział, 8 werset. Tu czytamy o pasterzach, czyli o rzeczywistości w Izraelu, która do dzisiaj jest chyba taka sama. A byli w tej krainie pasterze w polu czuwający i trzymający nocne straże nad stadem swoim. Zimy, inaczej, noce zimowe w Izraelu są chłodne. Są na tyle chłodne, że pasterze w grudniu, w zimę, na polach nad owcami nie czuwają, nie da rady. Po prostu nie da rady, tak grubych kożuchów nie mieli. I stąd wiemy, że to no, nie pasuje do grudnia. No, nie, no, trudno jest umiejscowić to w tym kontekście historycznym czy kulturowym w grudniu. Trudno jest. Nie pasuje. I teraz pytanie, no to czyli co? Czy obchodzić? Jedna możliwość jest to, bo pytanie, co teraz zrobić z tymi biednymi świętami? No, jeśli by tak było, jeśli nawet powiecie dzisiaj, dobra, no jest to jakiejś części przekonujące, albo być może jest tak, jak mówisz, być może w Rzymian 14 o to chodzi, może nie, nie mam pewności, to każdy musi dla siebie ocenić, ale jeśli by tak było, to pytanie, no co z tymi świętami zrobić? No, wiemy, że wielu ludzi obchodzi je, wielu ludzi naprawdę stara się, nawet wierzących, prawdziwie wierzących, wyodrębnić naprawdę Jezusa, jaki jest dzisiaj w tym wszystkim i tak, też tak bywa. A więc co z tym zrobić? Po pierwsze można powiedzieć, że jeśli chcemy koniecznie obchodzić jakieś święta, jeśli powiemy dzisiaj jako wierzący, no jakieś święta bym chciał obchodzić, bo to jest fajne, no lubię to, podoba mi się to, chcę obchodzić jakieś święta, jakiekolwiek, ale byle obchodzić, byleby to było dobre, fajne, mądre, zdrowe, to warto przemyśleć nad tymi świętami, które obchodzili pierwsi, dobrowolnie chcę zaznaczyć, pierwsi wierzący w Jezusa, nie Żydzi. Jakie to były święta? Dokładnie. To jest była święto Paschy. Pierwszy Koryntian mówi o tym i werset niestety zniekształcony w naszych Brytyjkach trochę, ale zaraz zobaczymy, jak to tam jest. Pierwszy Koryntian, 5 rozdział. Pierwszy Koryntian, 5 rozdział, wersety 7 i 8. Nie wiem, czy ktoś ma, czy mam jakąś tysiąclatkę, żeby móc tysiąclatkę, ja chyba gdzieś mam na komórce, ale jakby ktoś miał tysiąclatkę, albo oryginał najlepiej oczywiście, nie?
Nie ma.
A żeby sprawdzić w angielskim Stronga?
Nie istnieje oryginał, słyszałem.
No tak, ale jakbyś Stronga otworzył, Arek, i otwórz proszę 1 Koryntian 5:7 i tam słowo, które tutaj jest u nas tłumaczone jako Wielkanoc. Co to jest za słowo? No, też może nie wielu z Was wie, ale tak na wszelki wypadek może zobaczmy, jakie to słowo jest, jak tłumaczone jak w oryginale, jak to jest.
A tu też pisze Pasalam.
No właśnie, nie? To masz u Ciebie poprawnie, ale w Brytyjkach jest inaczej. Tu jest, u nas jest Wielkanoc. Przekrzczono to święto na Wielkanoc.
Pascha.
Pascha, tak? Pascha. Dokładnie, jest to Pascha, hebrajskie, Pesach. I tutaj jak czytamy, to wtedy powinno brzmieć to tak. 7 i 8. Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni, albowiem na naszą Paschę jako baranek został ofiarowany Chrystus. Obchodźmy więc święto nie w starym kwasie, ani w kwasie złości i przewrotności, lecz w przaśnikach szczerości i prawdy. Chciałbym zaznaczyć, że jeśli tak to można rozumieć, jeśli tak to odbierzemy, że oni obchodzili to święto razem z Pawłem nie w starym kwasie, ale w kwasie ale w przaśnika szczerości i prawdy, to było to dobrowolne, ponieważ do nieżydów nie ma skierowanego nakazu czy jakiegoś przykazania obchodźcie święta żydowskie. Czegoś takiego nie znajdziemy w piśmie, a Dzieje 15 nam mówią, Nie ma tego obowiązku, czegoś takiego. Ale teraz po prostu pytanie powstaje, jeśli chcemy dobrowolnie jakieś święto obchodzić, to pytanie jest, czy nie warto obchodzić tych, które Pan Bóg gdzieś przykazał, których datę znamy, które mają dokładnie odzwierciedlenie Bożej rzeczywistości i to bez żadnych naleciałości. Także to jest taka... Ja osobiście pasję dotychczas nie obchodziłem, ale tylko tak mówię, że właśnie jeśli już ktoś by bardzo chciał, no to nie wiem, czy nie warto zmienić w kalendarzu termin i pewne rzeczy. No, pytanie jest, co zrobić. I teraz, czy można jakoś powiedzmy pogodzić, no bo tak, widzimy nasze dzieci i one dostają wszystkie prezenty, inaczej, dzieci, koledzy, tak, dostają prezenty pod choinkę jakieś, tak, różne fajne rzeczy, co z tym zrobić? Ja nie wiem, czy wy to uznacie za jakieś coś właściwego, czy nie, my tak z żoną praktykujemy od lat, że żeby nasz synek nie czuł się poszkodowany, my zawsze dajemy mu w tym czasie prezent. Ale robimy to po prostu, żeby on nie czuł, że ach, moi rodzice nie przykładają do tego wagi, dlatego ja nic nie dostaję. Z tego powodu to robimy, tłumaczymy mu, dlaczego to robimy to robimy. Nasze rodziny wiedzą o naszym stanowisku, jesteśmy na przykład często wśród naszych rodzin, które obchodzą te święta, natomiast my, no, nie jest tak, że uciekamy od stołu, jak jest jedzenie, nie jest tak, że, nie wiem, my próbujemy zniszczyć choinkę. Tych rzeczy nie robimy. Apeluję też do was, żebyście tego nie robili. Tak? Jeśli zobaczycie w swojej rodzinie choinkę, nie niszcie, nie palcie, nie bijcie tych, jak to się nazywa, tych bombek, tak? Nie przyjajcie. Nie gaście światełek, żeby tam rodzina musiała szukać, które odkręcili. Nie, no żartuję. Ale chodzi mi o to, że nie, staramy się nie... Ja czasami jestem trochę nabuzowany, bo nie lubię tej sztuczności tego, że jeśli... Nie wiem, czy macie u was takie coś, ale... My czasami obserwujemy coś takiego, że rodzina jest przykładowo skłócona przez cały rok, a wtedy się bierze w garść i mówi, no teraz święto miłości i pokoju. I... Kochani, Bóg to nazywa obłudą. Tak? Musimy to nazwać. I teraz dlatego to dla mnie osobiście jest bardzo trudne. Staram się zachować pozory normalności. Okay? Ale każdy z nas musi znaleźć swoje dojście, swoją drogę do tego czasu, do jak się z tym obchodzić. Przedstawiłem tutaj trochę parę rzeczy z pisma, parę rzeczy, jakichś źródeł historycznych, parę swoich zdań, swoich jakichś rzeczy, jak ja się z tym obchodzę. Nie każdy z was musi się tak samo z tym obchodzić, ale jeśli już jest taka tradycja, czy bywa taka tradycja gdzieniegdzie, że w świętach czy w czasie świąt się mówi, tematycznie się zbliża, no to myślę, mam nadzieję, że dzisiaj się jakoś tematycznie przybliżyliśmy. No, może na zakończenie pomódlmy się.